Zadałem sobie pytanie, często sobie zadaję, kiedy jestem szczęśliwy. Kiedy jesteśmy naprawdę szczęśliwi. Jesteśmy szczęśliwi, jak coś zjemy smacznego, jak pojedziemy gdzieś na jakąś podróż, też jesteśmy szczęśliwi. Tak jak dzieci się dobrze zachowują, jesteśmy szczęśliwi. Wiele jest rzeczy, które można powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi. Jak nam się to jakoś w życiu układa, to jesteśmy szczęśliwi. Ale tak naprawdę, jak już pomyślimy o wszystkim, to szczęśliwi jesteśmy wtedy, kiedy no, jesteśmy blisko Pana. Kiedy mamy tą codzienną, świeżą, dobrą relację z Nim, kontakt z Bożym Słowem, to funkcjonuje nam, czujemy Boże myśli, jesteśmy szczęśliwi. Bo na ziemi możemy różne rzeczy osiągnąć, różnych nie osiągać, ale i dają nam szczęście takie czy inne, ale tak naprawdę prawdziwe szczęście jest, kiedy jesteśmy blisko Pana. I to jest najważniejsze. I chcę Was dzisiaj zachęcić do takiej myśli, która mi towarzyszyła od kilku tygodni, kiedy jestem szczęśliwy, albo kiedy wstaję rano i mówię: dzień dobry, Panie Boże. Dzień dobry, witam Cię, Zbawicielu. Obudziłem, otwarłem swoje oczy, jesteś realny, to się chcę z Tobą przywitać. Tak? Jak wstajemy rano, często witamy się z żoną. Tak? Cześć, kochanie, wstałaś już, zwłaszcza jak jest weekend, kiedy możemy... No, nie zrywamy się tam od razu o 6, 7 czy tam o którejś, to witamy się, dzień dobry, mówimy, cześć kochani. I tak samo można z Panem Bogiem, witam Cię Zbawicielu. Dzień dobry Panie Boże, że jesteś w moim życiu. I to jest taki wynik takiej prostej, nie tej religijnej modlitwy, tego pacierza, że mamy godzinę, tylko takiej prostego zawołania, dzień dobry Panie Boże, że jesteś. Święty Boże, nie mówię, żeby tak wiecie spłycać, nie, ale żeby tą taką... takie przywitanie mieć codziennie. Do tego Was zachęcam, takiego przywitania, bo to przywitanie świadczy potem na cały dzień, może jest trudny ten dzień, różnie się układa, ale dzień dobry, Panie Boże. Dobrze, że jesteś w moim życiu. Dziękuję Ci, że jesteś ze mną. To jest taki cel, prosta relacja, nieskomplikowana, bez takiej religijnej naleciałości. Dawid mówi w jednym z psalmów: rankiem wita Cię moja modlitwa. Psalm 88, 14 wiersz. Rankiem wita Cię moja modlitwa. On się przywitał z Panem Bogiem modlitwą. Witam Cię w mojej modlitwie, Panie Boże. Jestem. Mam dzisiaj taki czy inny dzień. Witam Cię. I wtedy te słowa, gdzie Pan Jezus mówi: jeżeli ktoś mnie miłuje, to Ojciec go miłuje, ja go miłuję, u Niego przyjdziemy, u Niego zamieszkamy, stają się takie trochę bardziej realne w naszym życiu. Albo ten fragment z listu do Kolosan, gdzie apostoł Paweł mówi, że nadzieją chwały jest Chrystus w nas, czy pośród nas. Staje się tak bardziej realne, kiedy jest realny Bóg, realny Zbawiciel, ich pomoc. Ale kiedy jest to witam Cię, to jest blisko mnie. Dzień dobry, witam Cię. Tak jak się witamy z przyjaciółmi. Tym zacznę, ale przejdziemy dalej. Chciałbym dzisiaj omówić dwie historie z Panem Jezusem i jedną jeszcze inną. Mam nadzieję, że zdążę. Proszę o cichu. O cicho. Nie ma problemu, żebyśmy słyszeli. Dwie historie. Jedno pytanie, różne odpowiedzi. Albo różny aspekt odpowiedzi. Znacie takie historie, że przyszli ludzie do Pana Jezusa, zadali takie samo pytanie, a Pan Jezus różnie odpowiedział. Jedną już dzisiaj wspomniałem. Młodzieniec, który przychodzi do Pana Jezusa. Biegnie do Niego. I czytamy tą historię. Otwórzcie sobie Ewangelię Marka, 10 rozdział, od 17 do 22 wiersza. Marek 10, 17 do 22. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed Nim na kolana i zapytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie, żywot wieczny? A Jezus odrzekł: czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca, matkę swoją. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał na nie z miłością i rzekł mu: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. To jest ta historia, gdzie jest pytanie zadane, co mam robić, aby być zbawionym, mówiąc krótko. Co mam zrobić, aby odziedziczyć żywot wieczny? I to pytanie jeszcze znajdziemy w innej historii, ale na razie zostaniemy tutaj. Kiedy czytamy tą historię, to ona nam się taka wydaje, przyszedł człowiek bogaty, no i odszedł, no i tyle, no bo miał wiele majątności i w zasadzie tak od razu tą kwalifikujemy tą sprawę, że ona tak, taka szybka jest. Przynajmniej ja tak robiłem, ale zacząłem szukać trochę głębiej w tej historii rzeczy i punktów, o których chcę nam powiedzieć. Przede wszystkim to, że Jezus patrzy na nas z miłością. Pan Jezus spojrzał na niego z miłością. Wiedział, przejrzał serca, wiedział, co jest z nim dobrego, co jest złego i spojrzał z miłością. My czasem patrzymy na nasze dzieci z miłością. Ale zazwyczaj ja przynajmniej patrzę z miłością, jak są grzeczne, jak się ładnie bawią, jak siedzą w zborze na krzesełku, a nie tam podgadują i szturchają tam coś. To patrzę na nich z miłością. Ale jak przeskrobią coś w domu i mam za chwilę wybuchnę, to już nie patrzę na nich z miłością. A Pan Jezus potrafi się wzbić ponad to wszystko, co my jako ziemscy byśmy patrzyli i popatrzeć z miłością na człowieka, który ma ewidentny problem z pieniędzmi. Nie on jeden. Patrzy na niego z miłością. Mówi, okej, jest problem, ale ja patrzę na ciebie z miłością. Jest problem, ja chcę ci pomóc. Jest problem, zróbmy coś z tym. Tak jak my patrzymy na dzieci, kiedy mają problem i tak już jesteśmy dobrze nastawieni, rozumiemy, tacy rodzicielscy. Patrzę z miłością, pomimo że nie podoba mi się coś tam. I Pan Jezus tutaj też patrzy na młodzieńca z miłością i patrzy na nas wszystkich z miłością. Zapamiętajmy sobie to w różnych sytuacjach. Patrzy na nas z miłością. Oto pewien człowiek, młodzieniec, przychodzi do Pana Jezusa z problemem. To jest głęboki jego problem. Bo biegnie. Tam jest napisane, przybiegł ktoś, Pan Jezus się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, martwił się, że może Pan Jezus już wyjdzie i nie zdąży, więc biegnie do Niego, żeby zdążyć. To nie jest pytanie zaczepne, co zrobić, żeby... On naprawdę biegnie do Pana Jezusa i co robi? Co robi następnie? Upada przed Nim na kolana. To nie jest takie pytanie zaczepne. Biegnie i upada na kolana. Nie padamy na kolana tak po prostu. Jak są modlitwy, które modlimy się, to jak na kolanach modlimy się, no tak zazwyczaj jest, tak? To są zazwyczaj poważne sprawy. Padamy, modlimy się, no chyba, że ktoś wieczór zawsze na kolanach jest, no to pewien zwyczaj jest, ale normalnie są to rzeczy poważne. Także biegnie, pada na kolana i zaczyna nauczycielu dobry. To też dobry, ja wiem, że tutaj się robi teologiczną dyskusję na temat tego dobry, Pan Jezus dobry, niedobry, ale ja nie chcę dzisiaj w to wnikać. On mówi, nauczycielu dobry. Ja pamiętam, kiedyś miałem taką sytuację, że mnie taka babinka w sklepie prosiła, żebym kupił jej bułeczkę i coś tam, nie? Tak mnie spotkano, no dobra, nie? Poszedłem, kupiłem tam jej nawet więcej tego, tak żeby miała tam na cały dzień. I ona potem, o, z Pana Aniołem Bożym. Aniele, Panie, ona mnie tak jakby nazywała, bo tak bardzo jej pomogłem, tak? Oczekiwała tej pomocy wtedy, ja dla mnie to było, wiecie, no kupiłem jej te zakupy, zrobiłem na śniadanie, nie? I nazywała mnie właśnie tak Aniołem Bożym. Ja myślę sobie, że ten człowiek był gdzieś w takim stanie, że mówił, nauczycielu dobry, pomóż mi, bo ja mam jakiś problem. To nie jest tylko takie sobie. I czytamy dalej. Co mam zrobić, żeby odziedziczyć życie wieczne? To jest jego problem. Ilu ludzi ma dzisiaj taki problem? Chyba niewielu, co? Niewielu, prawda? Co mam zrobić, żeby odziedziczyć życie wieczne? Problem, gdzie biegnie i klęka i szuka i nazywa kogoś dobrym. Pan Jezus mówi, znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj czy ojca i matkę swoją. A on mu odpowiedział, nauczycielu, ja tego wszystkiego przestrzegam. Od młodości mojej przestrzegam, nie cudzołożę, nie kradnę, nie mam jakichś tego typu problemów. I Pan Jezus, on zdiagnozował swoje życie. To nie był człowiek, który przyszedł i tak sobie zadał pytanie. On przeanalizował swoje życie, że ja to już nie, myślę, że nie pierwsza rozmowa jego była z kimś, ale przeanalizował życie, robię to, i to szczerze powiedział, robię to od początku. I co Pan Jezus mówi mu? Spojrzał na z miłością i powiedział, jednego ci brak. Komuś z nas brak tylko jednego? jest to taki, który powiedział, że mi tylko jednego brak jest. A jemu było brak tylko jednego. Pan Jezus tak go zdiagnozował. Ja wiem, że z tego jednego brak może być wiele rzeczy, tak, wynikających, ale Pan Jezus powiedział, jednego ci brak. Wszystko inne jest okej. Okay. To, powiedzcie, to był człowiek, który naprawdę układał swoje życie. Szukał Boga. Pragnął Go. Ale Pan Jezus zrobił taką diagnozę na jego życie. I mówi mu, sprzedaj wszystko, co masz i przyjdź i naśladuj mnie. I on, jak to przy poważnych sprawach, bardzo zasmucił się. Jak są sprawy poważne, smucą nas. Zasmucił się i poszedł do domu. Nie wiadomo, co tam zrobił. Wrócił. I ta historia się kończy. Pan Jezus mówi mu, sprzedaj wszystko, przyjdź i naśladuj mnie. Ona jest w zawieszeniu. Wrócił do domu. Co zrobił, nie wiemy, ale jeszcze zobaczymy. Pan Jezus rozpoczyna tą rozmowę, jak rozpoczyna rozmowę lekarz. Zwraca uwagę na podstawowe rzeczy. Diagnozuje jego życie od zupełnych podstaw, a więc od przykazań. Jak my patrzymy na swoje życie, warto zacząć od przykazań. Od podstawowych rzeczy, elementarnych. Tak jak tutaj Pan Jezus mówił. Przykazań możemy spojrzeć na modlitwę własną, na jakieś życie. Te z poziomu podstawowego. Bo Pan Jezus tak zrobił. Zaczyna tą diagnozę, bo ja to nazywam diagnoza, że przyszedł człowiek do lekarza, co mam zrobić, a lekarz mówi mu, zadaje pytania, czy znasz przykazania, z nami, przestrzegam. Więc chcę powiedzieć, że patrzymy na podstawy na początek, a potem Pan Jezus patrzy głębiej, bo podstawy to są kwestie grzechu. Nie cudzołóż jest grzechem, nie kradnij grzechem, to są rzeczy związane z grzechem. A popatrzcie, na co Pan Jezus zwracał mu uwagę. Co ma zrobić? Sprzedać wszystko, co ma. Czy pieniądze są grzechem? Czy posiadanie pieniędzy jest grzechem?
Nie.
Czyli paradoksalnie Pan Jezus mówi mu, że ma zrobić, zmienić coś w swoim życiu, co nie jest grzechem. No faryzeusz już powiedział, jak to. Prawo nie mówi mi, że ja mam sprzedawać to, co mam. No prawo to jest prawo. Czyli Pan Jezus dotyka spraw, które nie są grzechem. I popatrzcie, czy podobnie nie jest w naszym życiu. Układamy, patrzymy na przykazania, ale czasem są rzeczy, które nie są grzechem w zrozumieniu dosłownym. I Pan Jezus dotyka tych spraw. Mnie to dotknęło. Że to nie chodzi o sprawy, w naszym życiu nie chodzi o sprawy grzechu, ale jest coś głębiej. Nie tylko grzech jest istotny, że są rzeczy głębsze. Z pieniędzmi może tak jak z alergią, tak? Jeden będzie jadł ser i będzie mu to smakowało, a drugi nie może tego jeść, bo będzie od tego miał problemy, bo jest uczulony na biał. Biblia pokazuje, a propos pieniędzy, że raczej te proporcje są takie, że ucho igielne, tak? Że nadmiar ich powoduje problemy. Ale nie chcę o tym wspomnieć, tylko o samym fakcie, że Pan Jezus patrzy na sprawę w naszym sercu głębiej. I czego jeszcze mogę się nauczyć od młodzieńca? Tego, że paradoksalnie, popatrzcie na niego, że ziemskie życie tu na ziemi nie wystarczyło mu. Nie wystarczyło mu życie w bogactwie, bo miał dużo majątności. Nie wystarczyło mu, pomimo tego, jak był, jaki był jego stan, nie wystarczyło mu to życie. Szukał czegoś głębiej. Mówił, że to nie jest to w sercu swoim. Nie, potrzebuje jakiejś duchowości. Potrzebuje wiedzieć, co z tym życiem wiecznym, co z tym zbawieniem. On się do tego stopnia szukał tego, że przybiegł do Pana Jezusa. Zostawił to na chwilę. Nie było dla niego to tak ważne. Pan Jezus jeszcze mówi, żeby zrobił porządek, ale wrócił. Apostoł Paweł mówi, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Tak mówi apostoł. Jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, jesteśmy najbardziej pożałowania godni. Musimy patrzeć, ja muszę patrzeć, no chrześcijaństwo to jednak coś, co się dopiero tak naprawdę w przyszłości, no. Bo, znaczy jest teraz chrześcijaństwo, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Chrześcijaństwo, życie z Bogiem w tym znaczeniu jest dzisiaj, ale tak naprawdę patrzymy na przyszłość. Bo nas ta rzeczywistość tutaj nie zadowala. Dlatego wierzymy. Wierzymy Bogu, że oczekujemy Królestwa Bożego. Wierzymy Bogu, że chcemy życia wiecznego. Patrzymy tam do przodu. I to mnie też zachęcało do pewnej refleksji nad różnymi mniejszymi czy większymi problemami, które człowieka dotykają, że jednak muszę się ugruntować, zakotwiczyć w przyszłości. I historia tego młodzieńca tutaj się nie kończy. Przeczytam wam jeden fragment z Biblii, który według mnie jest powiązany. Otwórzcie sobie też Ewangelię Marka, 14 rozdział, 51 i 52 wiersz. 14:51. To jest, kiedy Pan Jezus już w zasadzie jest skazany, idzie na krzyż. A pewien młodzieniec, mając narzucone prześcieradło na gołe ciało, szedł za nim i pochwycił go. Ale on pozostawił prześcieradło i uciekł nagi. I pochwycili go. O, strażnicy. Pewien młodzieniec, nie jest powiedziane jego imię, bo było jasne, mając narzucone prześcieradło na gołe ciało, szedł za nim. I pochwycili go. Ale on pozostawił prześcieradło i uciekł nagi. Pan Jezus powiedział mu: idź, sprzedaj wszystko, co masz i przyjdź z powrotem. I naśladuj mnie, tak odziedziczysz życie wieczne. Nie tylko idź i rozdaj wszystko, co masz i koniec. I to jest sukces. Tylko przyjdź wtedy i naśladuj mnie. Ja się zastanawiam, czy ten człowiek, który tutaj jest opisany, czy to nie jest ten sam. I myślę, że to jest ten sam. On poszedł, sprzedał wszystko, co masz, co miał. Przyszedł w samym prześcieradle, żeby tylko swoją nagość zakryć. I mówi: Panie, zrobiłem to. Przychodzę do Ciebie, tak jak mówiłeś, zrobiłem. Sprzedałem wszystko, co miałeś i idę za Tobą w tym prześcieradle. I to prześcieradło mu nawet zabrali. I faktycznie goły wrócił. Zrobił to, co Pan Jezus od niego chciał. Przyszedł do domu, tak bardzo chciał tego życia wiecznego, szukał i mówił: dobra, skoro jest taka droga, to robię, bo mnie to tutaj życie w tym bogactwie nie daje mi pełnej satysfakcji. I to jest też ciekawe, że Pan Jezus daje takie mu zawieszenie, nie? Idź, uporządkuj swoje sprawy i dopiero przyjdź mnie naśladuj. Ja bym tak czasem myślę sobie, że tak mówimy i też jest prawdą, nie? Że zmieniaj swoje życie z Panem Bogiem, nie? Z Panem Jezusem. Przyjdź do Niego, ochrzcij się i układaj swoje sprawy. A tu jest jakby Pan Jezus mówi, nie mówi mu: wiesz co, chodź za mną, a w międzyczasie sobie układaj swoje sprawy. W sensie sprzedaj, co masz. Nie. Nie chodź za mną. Idź, załatw swoje sprawy i przyjdź do mnie. Odwrotne to jest kolejność, którą ja tak bardziej lubię, że po prostu ktoś chodzi z Bogiem, ale być może są takie rzeczy w życiu ludzi, które muszą zmienić wcześniej i dopiero wrócić do Boga. Tak by wynikało z tej historii tutaj. Kiedy patrzę na tego młodzieńca, którego Pan Jezus spojrzał z miłością, to myślę, że to był taki szczery chłopiec z bogatego domu. No bo młodzieniec, który ma dużo środków, to raczej odziedziczył to. No nie mówię, że nie zarobiłby tego, ale raczej odziedziczył majątek po ojcach swoich, dziadkach i tak dalej. Szczery chłopiec z bogatego domu, który szuka Boga i któremu zależy na tym, żeby znaleźć Go. Zasmucony odchodzi, ale robi, co może zrobić, przynajmniej tak zakładam, co ma zrobić. Przychodzi do Pana Jezusa. A oto inna historia z tym samym pytaniem. To mamy jakby zamkniętą. Drugie pytanie. Ewangelia Łukasza, otwórzcie 10 rozdział. Takie samo pytanie, inna odpowiedź. Łukasza 10 rozdział, 25 do 30 wiersza. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? Pytanie takie samo. On zaś rzekł do niego: co napisano w zakonie? Podobnie się zaczyna, prawda? Co napisano w zakonie? Jak czytasz? Tylko trochę Pan Jezus ma taki ton inny, nie? Że go wypytuje. A ten odpowiadając rzekł: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc: dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: a kto jest bliźnim moim? A może przeczytamy dalej. A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odesłali, zostawiając go na pół i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zdobywszy go, przeszedł i zobaczywszy go, przeszedł mimo, przepraszam. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go, przeszedł pomimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego, ujrzawszy, ulitował się nad nim i podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody, opiekował się nim, a nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych 3, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: ten, który ulitował się nad nim. Rzekł mu Jezus: idź i ty czyń podobnie. Historia podobna. Ogólnie cała przypowieść o Samarytaninie właśnie wzięła się z tego miejsca, z tego pytania. W ogóle ta przypowieść o Samarytaninie wydaje się, że była przypowieścią dedykowaną. To znaczy Pan Jezus powiedział ją bezpośrednio do tego człowieka. Nie wystąpił przed wszystkimi, tylko jakby do niego, żeby on przemyślał sprawę, jak odziedziczyć życie wieczne. Historia się zaczyna od tego, że przychodzi uczony w zakonie i tu już pewnie w ogóle nas nastawia, uczony w zakonie, że będzie coś, że będzie jakaś kombinacja. No i faktycznie tak się dzieje, tak? Po pierwsze, on wystąpił. Nie padł na kolana, nie zapytał, tylko miał wystąpienie. Wystąpił przed Panem Jezusem. Myślę, że to on poczuł się tak, że będzie dyskutował z równorzędnym nauczycielem, któremu zada jakieś pytanie i on mu odpowie i będzie: a tutaj widzisz, ty masz jakieś braki. Tak myślę, że on tak do tego podchodził z tą Biblią, mówi, że chciał go na czymś przyłapać. Chciał, żeby wyszło na jego. Chciał taką teologiczną rozmowę przeprowadzić, pozadawać pytań, żeby było na to, że on jest, ma rację. Nam się czasem też takie coś włącza, nie? Żeby pozadawać pytań, żeby sprawdzić, kto ma rację. No to więcej jesteśmy tutaj w tej religijności, nie? Na razie. Bo tam jest historia szczerości. Szczerego chłopaka, który przychodzi, ma problem, pyta. A tu jest przykład religijności. Przychodzi na religijną, teologiczną rozmowę, z której w zasadzie obojętnie co wyjdzie, bo on przyjdzie, jego to nie zmieni. Ale idziemy dalej. Wystawiamy nauczycielu. Oczywiście tu nie ma nauczycielu dobry. Tak? Ten, którego przychodzi o pytanie. Ty, mój kochany człowieku, powiedz mi, jak to jest. Tu nie ma. Tu jest nauczycielu. Co mam zrobić, aby dostąpić żywota wiecznego? No i znów jest, Pan Jezus odpowiada o przykazaniach. Potem mu się głupio zrobiło trochę temu nauczycielowi, no bo tak zadał takie pytanie, na które wszyscy znają odpowiedź i może mu się głupio zrobiło, że po prostu wyszło jak wyszło. Tak, chciał go na czymś zaczepić i okazuje się, że zadaje proste pytanie i w ogóle o co chodzi, tak? Ale Pan Jezus zaczyna jednak dochodzić do jego serca. Pomimo tego, że to jest nauczyciel zakonu, Pan Jezus miał zdanie, że szczęście się, tak, kwasu. Pan Jezus tam trochę już wie o tych ludziach, tak, ma zdanie, ale pomimo tego szuka jakiegoś zaczepienia, coś mu powiedzieć, co faktycznie jest w jego życiu problemem. I okazuje się, że w jego życiu problemem jest to, że jednych ludzi traktuje gorzej, a drugich traktuje lepiej. Bliźnich to są tylko pewna grupa ludzi, którzy są bliźnimi, a inni nie są bliźnimi. Pan Jezus pokazuje, że to jest problemem. Ogólnie cała ta przypowieść, nie chcę jej analizować, tylko powiem wam, jest ciekawa, bo tam jest, oni idą z jednego miasta do drugiego, z Jerycha do Jerozolimy i na tej drodze jest ktoś ranny, idzie lewita i idzie obok, kapłan idzie obok. Dopiero Samarytanin, który w ogóle ma, że tak powiem, religijne aspekty gdzieś z boku odstawione, zaczyna mu pomagać. Bo lewita i kapłan mógł się bać, że on nie żyje i się zanieczyści, a idzie do Jerozolimy i będzie nieczysty przez 7 dni, bo dotknął się zwłok, bo coś zrobił. Takie było prawo, nie? Religijność nimi. Że nie może iść, bo on ma tam robotę do zrobienia religijną. Tam musi się akurat pomodlić świątyni w tego dnia, albo coś tam zrobić i jakby czasem pomógł człowiekowi w tym czasie, to by tego nie mógł zrobić, no bo religia by mu nie nakazała. I się wszyscy tego boją. Dopiero Samarytanin, który sprawy religijności ma odstawione na bok, stwierdza, trzeba człowiekowi pomóc, wydaje środki na to, zajmuje się tym. I Pan Jezus mówi mu, że to jest problem. Trzeba być człowiekiem, który patrzy na drugiego człowieka. Bez względu na to, czy to jest Samarytanin, muzułmanin, jakiś tam inny, który by nam specjalnie nie ten pomóc. I powiem wam, że też mamy z tym problem, prawda? Jesteśmy tak między młodzieńcem, a między uczonym. Czasem też się zastanawiamy, ale te przykazania, te przypowieści są po to, żebyśmy w życiu tracili wątpliwości co do dobrych ruchów. Stracili wątpliwość do tego, że można przyjść do Pana Jezusa, On popatrzy z miłością, wejrzy głębiej. I też stracili wątpliwość do tego, że pomoc bliźnim jest jednym miejscem, które powoduje, że ta miłość do Pana Boga, jeżeli on jest tak widziany, że tylko jedni są bliźnimi, a drudzy nie, że ta miłość do Pana Boga nie jest taka pełna, jak on by chciał. A bywa tak z przykazaniami, bo tutaj ciągle te przykazania były wymienione, bywa tak z takim zwykłym prawem, z podstawowymi rzeczami, że człowiek odkrywa je po wielu latach, że jest coś nie tak. Ja wam powiem przykład, prawdzie nie jest z przykazaniem związany, ale związany jest taką z takim dobrą postawą. Ja pamiętam, jak mieszkaliśmy jeszcze na zaraz po ślubie na Starołęce, tak, to tam była brama i my żeśmy samochodem wjeżdżali do bramy. To parę lat było tak, że ja siedziałem jako kierowca, nie było pilota do bramy, tak? Trzeba tą bramę przesunąć, tak jak kiedyś na Krańcowej było, jak też nie było jeszcze wtedy pilota, nie, że się to przesuwało. I zawsze Dorotka wysiadała i to przesuwało, a ja sobie tutaj wielki kierowca siedziałem i wjeżdżałem, nie? I wyjeżdżałem. I potem po wielu miesiącach odkryłem... Latach może, no. Po wielu latach odkryłem, że to jest niedobrze. Wiecie co, no, nie osądzałem nigdy siebie, że coś tam, że nie było w moim sercu jakiegoś takiego zamysłu czy czegoś, nie, po prostu tak to było. No i potem decyzja była po lutym olśnieniu, decyzja była natychmiastowa, już tak nie było, nie. I to jest to, co też w naszym chrześcijańskim życiu takie olśnienia są potrzebne. Robisz coś źle, musisz się olśnić. Ja może jeszcze się z czegoś muszę być olśniony, być pobudzony przez Pana Boga, wskazanym, że to muszę przyjść i zrobić porządek, bo inaczej to nie pójdzie dalej. Inaczej jestem gdzieś z boku. Więc niech Pan Bóg też daje nam olśnienia na podstawowe rzeczy, bo te podstawowe rzeczy w jednej i drugiej historii nie mogły nie mieć miejsca. Nie mogło nie mieć miejsca nie kradzenie, nie cudzołożenie, nie mogło nie mieć miejsca. No, w drugiej przypowieści tam jest o miłości Pana Boga i bliźnim też nie mogło nie mieć miejsca, że bez tego ujdzie. No nie ujdzie. Dwie historie. Jedna to szczera historia, ma w sobie dużo takiego przejęcia Panem Bogiem, przejęcia samym sobą. Młodzieniec biegnie, młodzieniec klęknie, zasmuca się, szuka Boga, potrzebuje pomocy. Przejęty jest tematem. Religijna historia to jest ta druga. Taką postawę, że ja wszystko wiem najlepiej, chcę cię tu na czymś przyłapać, bo ja wszystko tutaj zrozumiałem i jestem człowiekiem religijnym. I chcę złapać za słówko, chcę pewnego może intelektualnego treningu doznać na tej rozmowie, jakiegoś zaspokojenia swojego umysłu, ale o serce w ogóle nie chodzi. Jednak w dwóch przypadkach Pan Jezus te rozmowy sprowadza na ten sam bieg, na dobry poziom, gdzie można coś wyciągnąć. Ja zachęcam nas, tak jak na początku mówiłem, żeby było więcej tego witaj, Panie Boże, kochany Zbawicielu, żeby tej pierwszej historii było więcej, tej szczerej i potrzebnej, potrzebnym nam pytań. I zastanawiam się, czego jest we mnie mniej, czego jest we mnie więcej. Jak jest więcej religijności, to może potrzebuje innego kierowania przez Boga. Jeżeli jest więcej szczerości, to potrzebuje też czegoś innego. To są takie dwie historie, które dzisiaj chciałem wam opowiedzieć. Jeszcze chcę powiedzieć inne, jeszcze chcę przeczytać historię, gdzie ludzie dokładnie też zadawali pytania, co mam zrobić, aby być zbawionym, żeby dopełnić. Te dwie były podstawowe, a teraz są dwie, żeby uzupełnić sprawę zbawienia. Bo do faryzeusza Pan Jezus nie powiedział, jak on się go pyta, co mam zrobić, aby być zbawiony, to nie mówi, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, będzie zbawiony twój dom. Albo nie mówi mu, że kto we mnie wierzy, z niego wnętrza wypłyną. On w ogóle nie dotyka tematu tego, że trzeba uwierzyć w niego. Do faryzeusza tak. Faryzeusz w ogóle nie był przygotowany na coś takiego. Przypuszczam, że od razu by wygrał tą rozmowę teologiczną, bo by gdzieś mu z zakonu wyciągnął, że nie, że coś. Tak? Jeszcze nie było wypełnione. Misja Pana Jezusa jeszcze nie była wypełniona. Do młodzieńca już mu bardziej powiedział. Sprzedaj wszystko i wróć. Jakby był młodzieniec gotowy na więcej. Faryzeusz nie był gotowy na więcej. A jak Pan Jezus już umarł i zmartwychwstał i został wylany Duch Święty, to ta sprawa się wypełniła i Biblia podaje kolejne elementy, które odpowiadają na pytanie, co mam zrobić, aby być zbawiony. Pamiętacie, jak apostołowie byli w więzieniu, apostoł Paweł był w więzieniu i tam to więzienie się zatrząsło i oni mogli wyjść z tego więzienia, to tam wbiegł potem do środka ten strażnik więzienny i tam jest taka rozmowa. Możecie otworzyć Dzieje Apostolskie 16 rozdział od 29 wiersza do 31. 16, Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. Zażądał wtedy światła, bo on do więzienia wbiegł do środka, to jest ten strażnik, i drżąc cały przypad do nóg Pawła i Sylasa i wprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, i tu jest co? Co mam czynić, abym był zbawiony? Znów jest to pytanie, które sobie człowiek zadaje. On im rzekł: uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony, ty i dom twój. I głosili słowo Pańskie i potem tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony, on i wszyscy jego domownicy, i wprowadzili ich do swego domu, zostawił stół, tam wielbili Pana Boga. To już wiemy. Ale to jest to pytanie, co mam zrobić, aby zostać zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a potem zostali ochrzczeni. Apostoł Paweł odpowiada już po tym, jak Pan Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy. Potem w Dziejach Apostolskich, to już może nie będziemy otwierać, też kiedy apostołowie głosili i tam o Panu Jezusie, że On jest tym Mesjaszem, to potem jest napisane, zresztą możemy, Dzieje Apostolskie 2:31 dla porządku. Przepraszam, 2:37. 2:37, tak. A gdy to usłyszeli, tą przemowę o tym, że Pan Jezus jest Mesjaszem, że On zmartwychwstał, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do nich: upamiętajcie się, pierwszy punkt, niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Znów jest wypełnienie. Upamiętajcie się jest. Trochę to, co z młodzieńcem. Przychodzi, co mam zrobić, żeby odziedziczyć życie wieczne. Pan Jezus mówi mu: idź do swojego domu, zrób porządek ze sobą i przyjdź i mnie naśladuj. Inaczej będziesz ciągle borykał się z tymi myślami, aż umrzesz. Nie odziedziczysz życia wiecznego. Apostoł mówi: upamiętajcie się, zmieńcie swój sposób myślenia. Doznajcie metanoi w jakimś aspekcie i wtedy niechaj każdy zacznie ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa i otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta dotyczy wszystkich ludzi, ogólnie z tego fragmentu można dotyczyć. Więc mamy taki zamknięty aspekt, co zrobić, by odziedziczyć życie wieczne. Przyjść do Chrystusa, upamiętać się, przyjść do Chrystusa, iść drogą przykazań, takich podstawowych rzeczy i chodzić za Panem. Takie dzisiaj pytanie tutaj zadałem nam wszystkich. Niechby to pytanie, co zrobić, by zostać zbawionym, towarzyszyło nam i niechby towarzyszył też ten fragment, to ja sobie zapamiętałem dzisiaj, że Jezus popatrzył na nich z miłością. Patrzył na niego z miłością i powiedział mu: wprawdzie masz w sercu, chowasz tam te w sercu jakąś te pieniądze, chowasz, nie chcesz ich użyć, ale zostawić, nie chcesz czegoś zostawić, ale spojrzał z miłością i dał mu konkretne słowo: zrób to i przyjdź. Pan nie powiedział: zrób to, a potem zobaczymy, co to, wiesz, będzie. Nie zobaczymy. Zrób i przyjdź. Zrób i przyjdź. To jest ważne. Zrób i przyjdź. Jak ja myślę o różnych rzeczach drobnych, większych, to mówię: trzeba zrobić i przyjść. Nie kombinować w koło, jak coś tam obejść. Z tym was dzisiaj zostawię. Niech Pan Bóg was prowadzi, niech Boże dotyka i zmienia. Bo ta obietnica jest ważna i wtedy, i dzisiaj. Amen. Amen.